Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To był ten dzień, kiedy ekscytacja mogła tak naprawdę sięgać zenitu, bo wieści o niezwykłych wydarzeniach docierały do nich z różnych miejsc. Było ich dosyć sporo. To jest jeden z tych kontekstów, kiedy wieści rozchodzą się szybko lotem błyskawicy. I tego dnia siedzieli razem ramię przy ramieniu, ściśnięci na niewielkiej przestrzeni w miejscu, które bardzo dobrze znali. To był ten dzień, kiedy miasteczko tak naprawdę wymarło. Domyślam się, że ulice mogły być zupełnie puste, bo tego dnia wszyscy zebrali się w tym jednym miejscu. Młodzi i starsi, mężczyźni i kobiety. Nawet ci, którzy z różnych powodów od dawna nie byli na tym miejscu, tego dnia koniecznie musieli tam przyjść. Przyszli tam, bo mieli taką nadzieję, że to jest ten dzień, kiedy być może wydarzy się coś niezwykłego. Tak naprawdę mieli prawo oczekiwać czegoś niezwykłego, bo doskonale pamiętali Boga, który składał im obietnicę, że będzie się o nich troszczył, że są Jego szczególnymi ludźmi, że o nich nie zapomni, że zaopatrzy ich we wszystko, czego tylko potrzebują do życia. Po drodze doświadczyli uprowadzenia do niewoli. Ledwie byli w stanie otrząsnąć się z jednej niewoli babilońskiej, a tuż za Babilończykami czekali Rzymianie, żeby z powrotem ich zniewolić. Nic dziwnego, że czekali na te lepsze dni, czekali na obiecanego Mesjasza, który kiedy przyjdzie, to wreszcie uwolni ich od obcego jarzma. To był ten dzień, kiedy Jezus postawił swoją stopę w ich synagodze. Ale to była też jego synagoga, bo tutaj dorastał, w Nazarecie. Wielu z nich pamiętało go jeszcze jako dziecko. Oni nadal żyli, mogli wspominać sobie te lata, kiedy widzieli Jezusa jako małego chłopaka. Obecność Jezusa tego dnia w ich synagodze to nie lada doświadczenie, nie lada wydarzenie dla mieszkańców tego zapomnianego zakątka ziemi. Takie małe miasteczko, a w zasadzie można by powiedzieć, że to była bardziej wioska niż miasteczko. Niewiele więcej niż 200 albo 300 mieszkańców. Nazaret był tak mały, że się nie pojawia na żadnej z list miast przedstawionych w Starym Testamencie. Nigdy nie wspominają o tym mieście komentarze żydowskie. Znany historyk Józef Flawiusz nic nie mówi o Nazarecie. Taki wygwizdów. Trzeba było tak naprawdę zejść z głównego szlaku handlowego i piaszczystą drogą iść kilka kilometrów w bok, żeby dojść do tego zapomnianego zakątka świata. Ewangeliści, kiedy mówią o Jezusie, to mówią Jezus z Nazaretu. Wielu ludzi nawet nie wiedziało, gdzie jest Nazaret. Ale wielu wiedziało, że skoro nie wiemy, gdzie jest, to musi to być tak naprawdę nic nieznacząca miejscowość. Dlatego to jedno słowo, można powiedzieć, określa całe życie Jezusa, bo kiedy ewangeliści mówią o Jezusie z Nazaretu, to trochę tak, jakby mówili Jezus znikąd albo Jezus z miejsca, które nie ma większego znaczenia. Tak było do niedawna, ale teraz nagle okazuje się, że o tym Jezusie dochodzą ich słuchy, że mówi jakieś niezwykłe rzeczy i czyni niezwykłe rzeczy. Zanim Jezus dotarł do Nazaretu, to wcześniej spędził trochę czasu w Galilei, w Kafarnaum. Później przez rok przebywał w Judei i tam dokonywał niezwykłych rzeczy. Uzdrowił ślepego, dał zdrowie sparaliżowanemu, zatroszczył się o kobietę z krwotokiem, by jej pomóc z jej chorobą. Uciszył burzę, a nawet wzbudził do życia 12-letnią dziewczynkę. Okazuje się, że ten Jezus, który dorastał w tym mało znaczącym mieście, w Nazarecie najwyraźniej ma władzę nad chorobą, nad żywiołem i nad śmiercią. Nie dziwnego, że wieści o tym Jezusie rozchodziły się lotem błyskawicy. W Kanie Galilejskiej, zaledwie 8 kilometrów od Nazaretu, Jezus dokonał swojego pierwszego cudu, pierwszego znaku. I to tam też uzdrowił syna dworzanina. Na dobrą sprawę nie tylko dał mu zdrowie, ale zrobił to na odległość. Wcale nie musiał się pojawiać w Kanie. Nie powinno dziwić, że wieści o nim rozchodziły się w każdym możliwym kierunku. Posłuchaj, co się wydarzyło tego dnia w Nazarecie. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza, on zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego swój wzrok. To był ten dzień, kiedy Jezus pojawił się w ich synagodze pośród tych, którzy go znali, którzy go pamiętali. To był ten dzień, kiedy ci ludzie w synagodze w bezdechu czekali na słowo od Boga, który wydawał się milczeć przez 400 lat. Bo przez 400 lat poprzedzających przyjście Mesjasza tak naprawdę nic się nie działo. Nie pojawił się żaden prorok na scenie Bożego ludu. 10 pokoleń, 400 milczących lat. To zupełnie tak, jakby Bóg o nich zapomniał. Ale teraz mieli prawo liczyć, że teraz wreszcie będzie inaczej. Tego oczekiwali. Dlatego tego dnia synagoga była pełna. Wypełniona po brzegi, pękała w szwach. I tego dnia Jezus był częścią czegoś, co zwykle miało miejsce w synagodze. Trochę tak jak w każdym szanującym się kościele. Pozdrowienia na dzień dobry. Modlitwa wstępna, błogosławieństwo. Było też czytanie z prawa Mojżesza, na dobrą sprawę 7 czytań, a później po tych 7 czytaniach był fragment z jednego z proroków, krótki komentarz do tego i błogosławieństwo, by ludzie się rozeszli w Bożym pokoju do domu. Kiedy doszło do czytania proroków, Jezus uniósł w górę rękę, sygnalizując, że chciałby przeczytać tekst. Wiecie, w małych miastach, takich jak Nazaret, ceniono gościnnych rabinów albo gościnnych mówców, bo oni cierpieli na regularny niedobór ludzi, którzy mogliby tam być i nauczać ich o Bogu z Bożego Słowa. Więc kiedy Jezus się zgłosił, to nie powinno dziwić, że Chazan, czyli przełożony synagogi, od razu podskoczył i wręczył Jezusowi zwój proroka. To był tekst z Księgi Izajasza i całkiem możliwe, że przełożony synagogi był tym samym, który pamiętał Jezusa jako małego chłopaka i którego być może też on jako przełożony synagogi uczył czytać, uczył składać literki. Tego dnia Jezus przeczytał fragment z proroka Izajasza, słowa proroka, które tchnęły nadzieją. Ci ludzie doskonale znali ten tekst, wielokrotnie o nim słyszeli. To nie był pierwszy raz, kiedy usłyszeli te cenne słowa, słowa nadziei, które regularnie towarzyszyły im w życiu. To był ten prorok, którego później nazwą 5. ewangelistą. I czytany przez Jezusa fragment jest powiązany z niewolą babilońską, którą Izraelici już mają za sobą, ale też z rokiem jubileuszowym, który naród świętował co 49 lat, 7 dni w tygodniu razy 7, 49 lat, po 49 latach, 50 rok, miał miejsce tak zwany rok jubileuszowy, na który wielu czekało, bo to był rok szczególnej łaskawości Boga. To był rok, kiedy Oni nie mieli obrabiać swoich pól, tylko zostawić je po to, żeby pole mogło odpocząć, ale żeby inni też, ci, którym się nie wiodło za bardzo w życiu, żeby mogli skorzystać z tego pola i zerwać to, co tam się urodzi. To był rok, kiedy wszelkie długi były wybaczane. To był rok, kiedy ziemia wracała do prawowitego właściciela. To był rok szczególnego okazywania szczególnej łaski. Ubogim jest zgłoszona dobra nowina, a więźniom wyzwolenie. Ciekawe jest to, że oni, słuchający Jezusa tego dnia, myśleli kategoriami fizyczności. Ubogim w sensie takim, którym trudno jest związać koniec z końcem w życiu, które nie za bardzo sobie radzą finansowo i materialnie. I takim, którzy musieli niejako oddać się w niewolę, żeby móc zarobić jakieś pieniądze i zapracować na rodzinę. Oni myśleli kategoriami fizyczności, ale on jako Bóg objawiony w ciele miał prawo myśleć o tym tekście zupełnie inaczej. Miał prawo myśleć, że tu bardziej chodzi o ten duchowy wymiar, a nie jedynie materialny. Oni, kiedy słuchali tego tekstu, to siłą rzeczy, znając go na pamięć, trochę jak amen w pacierzu, mogli myśleć o tym, że ubogim jest zgłoszona dobra nowina, więźniom wyzwolenie, to jest rok przychylności Pana, a ci, którzy są daleko od Pana, to na nich spoczywa Boży sąd, bo o tym Izajasz mówi nieco dalej. Ale Jezus celowo pomija ten tekst o sądzie i skupia się tylko na tym fragmencie, który ocieka łaską. Zupełnie tak, jakby chciał powiedzieć, że to jest czas łaski dla wszystkich. Bo wszyscy nie zasługują. To był ten dzień, kiedy oczy wszystkich były skupione na nim. I to była ta chwila, która wydawała się ciągnąć w nieskończoność. Jezus oddał zwój po przeczytaniu na stojąco proroka Izajasza, po czym wrócił na swoje miejsce i usiadł. Domyślam się, nie było nas tam, nie wiemy jak to było, ale domyślam się, że to mogła być taka chwila, kiedy ludzie w bezdechu czekali, co też on im teraz powie. A on usiadł i powiedział: Dzisiaj jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Bo tak to jest, że Jezus przyniósł dobrą nowinę nowego życia tym, którzy chociaż Go znają i o Nim wiedzą, to też jej potrzebują. Wszyscy jak jeden potakiwali głowami, kiedy to usłyszeli. O tym mówi tekst. Podziwiali te pełne łaskawości, wyjątkowe słowa, które wypowiedziały tego dnia usta Jezusa. Mówili o Nim dobrze. Najbardziej precyzyjne przekłady, te dosłowne, oddają to: składali świadectwo. To znaczy zwracali się jeden do drugiego, kiwając potakująco głową. Rzeczywiście, tak to jest. Akceptowali to, co słyszeli. Słowa pełne życzliwości, pełne łaskawości, które wypowiedział ten, który jest źródłem łaski. Ten, który przyniósł łaskę za łaską. Ale posłuchaj, co się dalej wydarzyło. Wtedy zaczął do nich mówić: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili: czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział: zapewne przytoczycie mi to przysłowie, lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tutaj, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię, lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Widzisz, mieszkańcy Nazaretu wiedzieli o Jezusie wszystko. Znali Go od dziecka. Widzieli, jak Go dorastał. Widzieli, jak wykonywał tą samą pracę, ucząc się od Józefa rzemiosła. Widzieli, jak robił drobne rzeczy na zamówienie. Można powiedzieć, że znali Go jak własną kieszeń. Wiedzieli o Nim wszystko, ale sami nie widzieli, aby dokonał czegoś cudownego. Słyszeli o tym, że ponoć dokonuje niezwykłych rzeczy, ale nie widzieli. To, co widzieli, że to jest przecież ten zwykły żydowski chłopak, który dorastał tutaj pośród nas. Dlatego być może nie mieściło mi się w głowie to wszystko, co słyszeli, co widzieli. I zadawali sobie pytania, czy to prawda, że to jest On? On ma być tym obiecanym czy oczekiwanym przez nas Mesjaszem? Fascynujące jest to w tej historii, że kiedy ją porównać z innym zapisem innego ewangelisty, to Łukasz relacjonując tą całą historię uwzględnia tylko jedno pytanie, które oni zadają. Czyż to nie jest syn Józefa? Ale jeśli cofnąć się do innej Ewangelii, do Ewangelii Marka, to okaże się, że on jest bardziej szczegółowy w tym zapisie. I tam pojawia się znacznie więcej pytań. Jedno z pytań, skąd on ma tą mądrość? Innymi słowy, w domyśle, przecież to zwykły chłopak, który tutaj dorastał. Jeden z nas. Znamy go, tutaj dorastał, tutaj się uczył rzemiosła, tutaj się uczył, jak być stolarzem. Nie uczył się na rabina, skąd zatem ma tą mądrość? Pytanie, które się pojawia w Ewangelii Marka, odnosi się do Marii, nie do Józefa. Czy to nie jest syn Marii, mówili? Widzisz, w tamtej kulturze zawsze mówiono o kimś, czyim jest synem, albo kto jest jego ojcem. Tak więc niektórzy mówili, czy to nie jest syn Józefa, którego przecież znamy. Ale inni spośród tego samego grona mówili, no czy to nie jest syn Marii? Innymi słowy, no przecież pamiętamy, jak to było. Kto wie, kto tak naprawdę jest jego ojcem? Natomiast to jest dokładnie to samo, co zarzucali Jezusowi religijni przywódcy, kiedy w końcu byli tak zdenerwowani na naukę Jezusa, że mówili, ty się z nierządu zrodziłeś i chcesz nas pouczać? Takie było powszechne przekonanie. Takie też mogło panować w Nazarecie. Pewnie też pamiętasz słowa Andrzeja, brata Szymona, który na słowa znaleźliśmy Mesjasza, którym jest Jezus z Nazaretu, powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Z takiego wygwizdowa? Nic nieznaczącego? Stamtąd ma przyjść Mesjasz? Bliżej się nie dało. Mieszkańcy Nazaretu byli tak blisko, a jednak nie widzieli. Okazuje się, że łatwiej jest zobaczyć swój grzech tym, którzy wiedzą mniej i są trochę dalej od Boga, niż tym, którzy wiedzą więcej i są przekonani, że są blisko. To był ten moment, kiedy w ławkach zrobiło się poruszenie. Niektórzy zaczęli wątpić. Być może to było powiązane z tym, że powód ich postawy był, że ich postawa była powodem, dla której Jezus, jak relacjonuje ewangelista, nie mógł dokonać tam żadnego znaku, żadnego cudu. Kiedy w ławkach zrobiło się poruszenie i niektórzy zaczęli się szykować do wyjścia, Jezus odniósł się do dwóch postaci ze Starego Testamentu. Jedną z nich jest wdowa z Sarepty Sydońskiej. Wiecie, to były takie czasy, w której przyszło jej żyć, w których było wiele wdów. Czasy nieurodzaju. Czasy, kiedy ludziom trudno było w ogóle związać koniec z końcem, szczególnie wdowom. Było całe mnóstwo wdów w Izraelu w tamtym czasie, ale do żadnej z nich, jak tylko do jednej został posłany prorok i to do wdowy z Sydony Sarepskiej. Innymi słowy, czytaj, do nieżydówki, do poganki. Wiele było trędowatych w czasie Elizeusza. Całe mnóstwo ludzi zmagających się z wyglądem fizycznym i z ułomnością, którą historia nazwie trądem. Ale do żadnego z tych trędowatych nie został posłany nikt jak mała dziewczynka, którą Bóg użył, która poszła do Namana. Dowódcy, który na dobrą sprawę był nie tylko poganinem, ale porywaczem, bo porwał żydowskie dziecko. Mówimy o dwóch osobach, które były zupełnie niekościelne. Które nie śpiewały, nie modliły się tak, jak przystało na ludzi Kościoła. Nie medytowały, nie rozważały Bożego Słowa. Nie wiedziały tak naprawdę nic o Bogu Izraela. Albo coś tam wiedzieli, coś słyszeli, ale ten Bóg był daleko od nich. A Jezus mówi, to właśnie do tych dwóch osób został posłany prorok. I do żadnej innej. Historia mówi o tym, że słuchający go wpadli we wściekłość. No bo nie tego oczekiwali od Mesjasza. Który kiedy przyjdzie, kiedy w końcu się objawi, to będzie dla nich. To będzie ich Mesjasz. On miał przyjść do nich, bo na niego czekali, na niego liczyli już od starożytności. Oni mówili, zanim tęsknili. I liczyli na to, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to rozprawi się z rzymską okupacją, z grzesznymi narodami, które są przecież tak daleko od Boga, że dalej już być nie mogą. Nie dziwnego, że poczuli się urażeni. To pochodna słowa skandal, za którym się kryje obraza i odraza do tego stopnia, że można tymczasowo albo na stałe porzucić Boże Słowo. Wiesz, to odniesienie do wdowy Starepty i Namana to trochę tak, jak dolewać oliwy do ognia. Ale to na dobrą sprawę obnażyło serca słuchających Jezusa. Bo ta historia Jezusa pokazała, gdzie tak naprawdę ludzie stoją w swoim życiu. W jaki sposób myślą. To pokazało, że w ich umysłach było tylko miejsce na jedną grupę ludzi. Na nas, tych wybranych, tych szczególnych. Bo to jesteśmy my i oni, wszyscy ci, którzy są poza obrębem ludzi, którzy mają uprzywilejowaną pozycję przed Bogiem. Czyli my i goim, poganie, wrogowie Boga, wrogowie Bożego ludu. No ale okazuje się, że słowa proroka Izajasza to słowa kierowane do tych blisko, ale też i do tych daleko. Do tych blisko, którzy od dziecka są kościelni, do tych, którzy nigdy nie postawili swojej stopy na spotkaniu Kościoła, ale właśnie do tych, którzy widzą swój grzech i potrzebę Bożej łaski, która jest blisko, która jest na wyciągnięcie ręki. Bo Jezus przyniósł dobrą nowinę również takim, którzy są daleko od Boga i On daje się poznać tym, którzy Go nie znają. Wiesz co? Tak sobie myślę o współczesnej sytuacji, bardzo trudnej, bardzo złożonej, niełatwej sytuacji. Mam na myśli konflikt palestyńsko-izraelski, który tak naprawdę nie wybuchł ostatnimi czasy. On się zaczął dużo, dużo wcześniej. On się zaczął jeszcze przed Jezusem. My chcemy błogosławić Izraelowi i błogosławimy. Chcemy się modlić o pokój, i się modlimy, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też za naszą wschodnią granicą. Wielu się modli dzisiaj o pokój. Słyszymy wiele o bestialstwie atakujących, o tych smutnych rzeczach, o ludziach, którzy cierpią. Ale wiesz, ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na uczniów Jezusa. Pozwól, że ci wyjaśnię. Kiedy mówię uczniowie Jezusa, to nie mam na myśli tylko nas, tak jak tutaj jesteśmy i nasz kraj. Nie mam na myśli różnych krajów na całym świecie. Również mam na myśli Izrael jak najbardziej, ale nie wiem, czy wiesz, że są też naśladowcy Jezusa w Palestynie. Całe rodziny. Całe rodziny. Ludzi, którzy są przeciwni temu wszystkiemu, co się dzieje. Którzy nie zgadzają się z tym najazdem, który ma miejsce, a jednocześnie siedzą za murami w getcie, nie mogąc podróżować, nie mogąc nigdzie wyjść, nie mogąc nic zrobić. Młodzi rodzice, ojcowie, matka i ojciec, mąż i żona z moimi dziećmi, którzy się zmagają z codziennymi wyzwaniami codziennego życia, którzy oddają Bogu chwałę, którzy poznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Celowo o tym mówię, bo zastanawiam się, co by było, gdyby Jezus dzisiaj powiedział, wielu było bogobojnych ludzi na świecie, w Polsce i w różnych innych krajach, i również w Izraelu, ale do nikogo z nich Bóg nie posłał swojego szczególnego syna albo swojego szczególnego przesłania, jak do kilku palestyńskich rodzin. Ale to by było szokiem. Może to teraz jest szokiem dla ciebie, kiedy to mówię. To było dokładnie takim szokiem dla ludzi wtedy. Wiecie, czasami łatwo jest myśleć, że Bóg jest po naszej stronie. Ale może należałoby zadać pytanie, czy my jesteśmy po stronie Boga? Bo my to jesteśmy ci, którzy znamy Jezusa, którzy jesteśmy przekonani dzisiaj, tutaj, teraz, tak jak tu siedzimy, że być może wiemy o Nim wszystko. Po latach regularnego bycia częścią Kościoła Pana Jezusa można myśleć, że wiem wszystko. Chodziłam na szkółki niedzielne, brałam udział w różnych spotkaniach, regularnie jeżdżę na konferencje chrześcijańskie, mam grupę modlitewną, mam spotkanie biblijne, jedno, drugie. Nic nie jest w stanie już mnie zaskoczyć. Gdyby dzisiaj Jezus odwiedził nas na chwilę i miał rozkład swojej wizyty, to zastanawiam się, gdzie by poszedł. Chciałbym, żeby tutaj przyszedł. A jeżeli nie tutaj, to może tam. Ale może to byłoby tak, że nie przyszedłby ani tutaj, ani tam. A poszedłby w takie miejsce, żebyśmy się drapali po głowie i myśleli, to jakiś żart chyba. Tam poszedł? Z tymi ludźmi się spotkać? Koptyjski mnich Abuma Saman jest tym, który to zapoczątkował, który jako pierwszy wyszedł do ludzi, którzy zajmowali się i dalej zajmują tym, czym nikt nie chce się zajmować. Zbierają śmieci, jest ich 7 tysięcy. Codziennie rano wychodzą na miasto i przemierzają Kair, żeby po godzinach pracy móc przywieźć 13 ton śmieci w jedno miejsce, do wioski Makatam. Tam wszystko dokładnie przeglądają i wykorzystują to, co da się wykorzystać. O wiosce mówi się, że to jest największe wysypisko śmieci w Egipcie. To tam, na tym wysypisku, ludzie mieszkają od lat, całymi rodzinami. Tam się rodzą dzieci i tam umierają starcy. Tam przeżywają całe swoje życie. W 1982 roku ta grupa ludzi była najbardziej pogardzaną grupą społeczną w Egipcie. I to właśnie wtedy koptyjski mnich Abuna Saman poczuł stuchnięcie Ducha Świętego, żeby wyjść do tych ludzi z miłością Chrystusa. W jednym z wywiadów Abuna wspomina, jak to było. Ludzie mieszkali dosłownie na śmietniku. Mieszkali na śmietniku i jedli śmieci. Ludzie i świnie przebywali razem w ciemnych, nieoświetlonych norach. Szukałem ich, a oni chowali się przede mną. Musiałem ściągać sandały, bo mogłem je zgubić w błocie. Całowałem ich po dłoniach, aby pokazać im miłość Jezusa. Czasami zostawiałem im sandały, a oni się dziwili. Ci ludzie byli tam z pokolenia w pokolenie. Okazuje się, że ich przodkowie żyli z Bogiem, ale oni zapomnieli, że Bóg ich kocha. Żyli na śmieciach, jedli śmieci i myśleli, że są śmieciami, bo tak właśnie ich traktowano. No ale później po kolei zaczęli się otwierać dzięki temu jednemu człowiekowi. Później Pan Bóg posłał kolejnego i kolejnego. I po kolei ci ludzie zaczęli oddawać swoje życie Jezusowi do takiego stopnia, że Bóg dokonał tam rewolucji, bo dzisiaj okazało się po pierwsze, że tam w tych jaskiniach kiedyś w czasach wczesnochrześcijańskich skupiały się, spotykali się wierzący ludzie. Wiele pokoleń wstecz. Kościoły, które były zbudowane, które się spotykały na skałach. I nagle okazało się, że największa śmietnikowa wioska przekształciła się w największy chrześcijański kościół na Bliskim Wschodzie. I jednocześnie największa atrakcja turystyczna, bo dzisiaj wielu ludzi, szczególnie chrześcijan, kiedy leci do Egiptu, to za wszelką cenę chce zobaczyć ten wyjątkowy kościół. I kiedy odniosłem się do tej historii w gronie kilkudziesięciu osób, mówiąc o niej z takim poruszeniem mojego serca, to reakcja, z którą się spotkałem, była taka: no ale to przecież jest facet w sutannie. No tak, facet w sutannie. Albo facet w sukience. I można by myśleć, okej, Pan Bóg użył faceta w sukience, żeby sięgnął do, jako koptyjski mnich, do zgubionych ludzi. Tak sobie myślę, że tak łatwo jest zaszufladkować Boga. Ta księga rości sobie prawo do tego, że jest słowem od Boga do nas. I wiecie, to mówimy regularnie, to słowo nie było nam dane po to, żebyśmy pojęli Boga naszym umysłem, żebyśmy coś więcej wiedzieli o Bogu. Ty już wiesz tyle, że już więcej się tam nie zmieści. Nie musisz więcej wiedzieć. Chodzi o to, że my nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale żyć bardziej dla Boga. Bo po to nam dane zostało słowo. Ono jest ukierunkowane na nasz umysł, nasze serce i naszą wolę. Innymi słowy, żebyśmy coś wiedzieli, żeby to nami poruszało i żebyśmy coś z tym zrobili konkretnego. Pytanie, czy warto iść za Jezusem nawet wtedy, kiedy Go do końca nie rozumiemy. Albo kiedy wydaje nam się, że wiedzieliśmy o Nim wszystko. Okazuje się, kochani, że znajomość może prowadzić do oczekiwań. Oczekiwania mogą cię doprowadzić do miejsca wątpliwości, a wątpliwość może cię doprowadzić do miejsca odrzucenia. Czytamy w tej historii, że Jezus wyszedł z synagogi, a oni za Nim, wypychając Go z miasta, chcieli strącić Go z góry, ale On przeszedł obok nich. Sama końcówka. Zrywali się, wypchnęli Jezusa z miasta, zawlekli na krawędź góry, na której leżało ich miasto, chcieli Go strącić w dół. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. On się oddalił, ale oni zostali w swoim mieście, ze swoim starym życiem, ze swoimi starymi, utartymi, kościelnymi przyzwyczajeniami i ze swoimi starymi grzechami. Z tego, co wiemy, to była ostatnia wizyta Jezusa w tym mieście. Już tam więcej nie przyszedł. Okazało się, że mieszkańcy Nazaretu nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. Byli tak blisko, a jednak tak daleko. Ja myślę, że tak może być z każdym. Smutne zakończenie tej historii, a mogło wyglądać zupełnie inaczej. Mogło wyglądać tak, jak to wyglądało w przypadku kobiety z Sarepty i Manamana, którzy dali posłuch Bożemu Słowu. Bo słyszenie to jest to, co w każdą niedzielę doświadczamy, i słuchanie albo dawanie posłuchu temu, co słyszę od Boga, to nic innego jak uczniostwo. To nic innego jak naśladowanie Jezusa. Tamten dzień to już historia. Ale dzisiaj jest dzień. I ponieważ dzisiaj jest dzień, to chcę cię zachęcić. Albo sprowokować. Nie popełnij tego samego błędu, co mieszkańcy Nazaretu, którzy myśląc, że znają Jezusa, rozminęli się z tym, kim naprawdę jest i po co przyszedł. I nie poszli za Nim.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.